Obrazki z życia Graboszyc i nie tylko. Zapraszam Maria Mady.
Każda świątynia ma swoją historię. Tworzą ją wydarzenia kalendarza liturgicznego, wizytacje zwierzchników kościoła oraz duże remonty i nieco mniejsze konserwacje. W przypadku kościołów drewnianych występują one z dużą częstotliwością. Tu podamy kilka przykładów tych właśnie wydarzeń remontowych i konserwatorskich. W 1792 roku ksiądz Franciszek Małecki po objęciu proboszczostwa w Graboszycach, poznawszy swoją przyszłą placówkę, zostawił poniższy zapis w kronice parafialnej. Gonty na kościele przegniłe, ściany i podłoga w opłakanym stanie, prawie ruina. Sygnaturka grozi zawaleniem, wieża dzwonnicza jak waląca się rudera. Myśleć wypada o budowie kościoła nowego, a nie remontowaniu starego. We wnętrzu ołtarze pomalowane na biało, pozłacane. Nad wejściem za główny ołtarz z obu stron figury aniołów. W ołtarzu po lewej stronie obraz Trójcy Świętej, a po prawej świętej Tekli. Ołtarze na marmurowych portalitach, ambona biała z wejściem od kościoła. Cztery ławki pod chórem i rozsypujący się konfesjonał. Chór na biało, sześciogłosowy organ zjedzony przez robaki do cna. Zakrystia. Stan godny pożałowania. Bez podłogi. Dach zbutwiały z dziurami. Na środku kościoła istnieje murowana krypta, przykryta deskami. Wokół obrazu w wielkim ołtarzu 17 nitek prawdziwych korali wotywnych, liczne srebrne monety, 5 drogich kamieni oprawionych w srebro. W tej sytuacji ksiądz proboszcz nie miał innego wyjścia, tylko musiał się zabrać za remont. Sprzedał więc 17 sznurków prawdziwych korali. Za uzyskane w ten sposób pieniądze łatał najpilniejsze potrzeby. Był zmuszony oddać także jeden dzwon, bo właśnie w czasie kontrybucji austriackiej na cele wojny napoleońskiej skonfiskowano szlachetne kamienie i także dzwon. Za parę lat, w 1882 roku, kościół w Graboszycach przechodził następną konserwację i remont. Została rozebrana drewniana galeria, która otaczała kościół zewnątrz. Była tak zniszczona, że trzeba było ją po prostu usunąć. Na nową galerię nie było drewna. Odnowiono wówczas wieżę i sygnaturkę oraz wytynkowano kościół zewnątrz. I tu niefachowcy to robili, bo wytynkowali, położyli tynk na świeżej wiklinie. To znaczy, że na ścianach poprzybijano zamiast suchych, wysuszonych listewek lub trzciny, poprzybijano świeże gałązki wiklinowe. Po 4 latach, w 1902 roku, dębowe przyciesie rozsypywały się, gdyż z tej mokrej wikliny spływała wilgoć do przyciesi. Przyciesie są to belki nośne spoczywające na podmurówce, a w tym wypadku była to podmurówka kamienno-ziemna. Następne wielkie remontowanie i naprawianie kościoła miało miejsce w 1924 roku. Związane ono było z zapowiedzianą wizytą biskupa Adama Sapiehy. Przed taką wizytą trzeba było zrobić wiele rzeczy. Między innymi trzeba było zrobić schody na skarpie od strony zachodniej. Skarpa jest dość stroma. Wierni, wychodząc przez nią do kościoła, po prostu zrobili sobie takie wydeptane schody w ziemi. Nie można było przecież księdza biskupa posłać na to, żeby pokonywał skarpę tymi drewnianymi schodami. Zbudowano więc na skarpie schody. Kościół usytuowany jest w ten sposób, że właśnie od strony zachodniej, od tej skarpy prowadzi główne wejście do kościoła. Musiało to być więc porządnie zrobione. Wykonano również wtedy bielenie całego kościoła z zewnątrz. Rzecz jasna, że nie wykonywali tego fachowcy, tylko ludzie, po prostu ludzie, którzy robili tak, jak umieli. W 1939 roku miał miejsce gruntowny remont w najtrudniejszej sytuacji. Był to 1939 rok. I wiadomo, z czym ta data się wiąże. Ksiądz Edward Pyzia, proboszcz ówczesny, umiejętnie pokierował dyskusją na wiejskim zebraniu w styczniu i pozyskał 2000 zł z puli przeznaczonej na budowę zlewni mleka. Rada parafialna zaczęła także gromadzić fundusze na remont kościoła. 19 czerwca 1939 roku rozpoczęto prace remontowe. Dopiero wtedy, gdyż ludzie, parafianie, byli rolnikami i musieli porobić także wszystko, co należało zrobić w polu. A traktorów wtedy nie było, więc uprawa roli, orki i wszystkie inne roboty trwały długo. Tak, że dopiero na czerwca byli gotowi do podjęcia pracy. Sołtys Wincenty Wala wyznaczał codziennie 10 osób do niefachowej robocizny, a pracami kierował Komitet Odbudowy złożony z 16 osób. Przewodniczącym komitetu był Michał Chrząszcz, dziedzic grabuszycki. Zastępca przewodniczącego Józef Cieślica, a Szczepan Orlicki, Władysław Brąboszcz, Jan Samel, Jan Matusiak, Wojciech Bakalarz, Ludwik Cichoń i Józef Rzepa oraz Franciszek Skowron, Ignacy Brania i Józef Zieliński byli członkami tego komitetu. Była także komisja rewizyjna, w skład której wchodził Jan Bartula, Franciszek Płonka i Kasper Twaruk. Kasjerem został ksiądz Edward Pyzia. Bardzo poważnie wygląda ten zespół, bo też i praca jest ogromna. Kronika parafialna podaje następujący zakres prac. Demontaż ołtarzy, ambony i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem. Usunięcie wszystkich mebli z kościoła. Zdjęcie tynku ze ścian, wykonanie nowej podmurówki, wyrównanie posadzki, obicie grubymi impregnowanymi deskami zewnętrznych ścian, w których zgniłe fragmenty zastąpiono nowymi, szalowanie wnętrza deskami fugowanymi, naprawa spróchniałych męs bocznych ołtarzy, remont zakrystii, podłoga i ściany, rekonstrukcja babińca, wymiana belki wiązadłowej w tęczy, pomalowanie ławek i drzwi, ustawienie na swoim miejscu ołtarzy i mebli. Taki był zakres prac. Wiadomo, że po wrześniu 1939 roku plan ten nie mógł być zrealizowany w takiej, jak tu podano, skali. Mężczyźni poszli na wojnę. Poszedł na wojnę także przewodniczący komitetu Michał Chrząszcz, a to on kierował pracami wraz ze swoim bratem, inżynierem Emanuelem Chrząszczem. Zastosowali nowoczesne metody pracy, instalując zespoły dźwigów budowlanych. I gdyby nie to, że wybuchła wojna, remont skończyłby się we właściwym czasie. A tak, a wobec tego, co się stało, pokonując ogromne trudności, niepokój wywołany wojną, wezwanie do mobilizacji i wszystkie inne trudności z tym związane, zdołano zaledwie pod koniec października jako tako zakończyć remont. Po tym ciężkim remoncie został do dnia dzisiejszego ślad. Tym śladem są ściany wewnętrzne kościoła. Zostały bez polichromii, na którą już nie było czasu. Zostały wówczas oszalowane deskami poprzecznie i do dnia dzisiejszego ten szalunek jest. Przyszarzał on, pociemniał, ale jest taki, jak położono wtedy i ma on już chyba cechy zabytkowe. Nastała okupacja, a wraz z nią różne restrykcje i między innymi w marcu 1942 roku zażądał okupant dzwonów, których parafia niedawno się dorobiła. Dawny dzierżawca dóbr Jan Broda przysłał tajną wiadomość do księdza proboszcza. 7 mężczyzn w głębokiej konspiracji w nocy zdjęło dzwon ważący około 150 kg i zakopało go na cmentarzu. Niedawno został na cmentarzu pochowany Wojciech Zieliński. Do jego grobu włożono dzwon oraz wartościowe lichtarze, wota i mosiężną lampkę. Mniejszy dzwon ważący 100 kg okupant zabrał. W 1947 roku znów zaistniała potrzeba zajęcia się kościołem. Znów wynikły potrzeby takie, na które znów nie było pieniędzy. Był rok 1947. Wieś wybiedniała w czasie wojny i teraz trzeba było wymyślić jakiś sposób, żeby ratować walącą się wieżę i sypiące się fundamenty i wiele, wiele innych prac trzeba było wykonać. Pracował wtedy w Graboszycach karmelita bosy ojciec Alfred Jarosz, wspomagając księdza administratora Edwarda Pyzie. Ksiądz Jarosz, jako ksiądz zakonny, musiał żyć w swojej wspólnocie zakonnej, podlegał jej regułom i zarządzeniom i do Graboszyc dojeżdżał tak jak do pracy. Jak wszyscy proboszczowie, ma ogromne zasługi w dbaniu o Kościół. Widząc ogromne potrzeby, a mając świadomość, że na ofiarność parafian nie może liczyć ze względu na powojenną biedę, sprzedał za zgodą władz zwierzchnich kościoła 5,5 hektara plebańskiego pola za Skawą. Uzyskał za nie 1455 zł. Pieniądze przeznaczył na gruntowny remont plebanii. Położony tam został dach z orynowaniem, do pokoi wstawił nowe piece kaflowe, w kuchni postawił nowy piec i piekarnik. Wstawił 2 nowych drzwi, 2 okna, podłogi w 2 pokojach. Remont plebanii ojciec Alfred zrobił dlatego, gdyż zdawał sobie sprawę, że gdy on skończy pracę i przyjdzie proboszcz nowy, będzie musiał jakoś zamieszkać w jakichś cywilizowalnych warunkach. Ponadto z części uzyskanej kwoty zakupił do kościoła 6 chorągwi, 2 kapy, 2 ornaty żałobne, figurę świętego Antoniego i świętego Józefa, figurki do szopki, dzieciątko Jezus w żłobku, nowy paschał, trzy kielichy, monstrancje, naczynie na oleje, pacyfikał, trzy krzyże ołtarzowe, a także do szkoły, gdzie uczył religii, zakupił dwa krzyże i obrazy do nauki religii. Ofiary parafian przeznaczył na feretron Chrystusa Króla i figurkę dzieciątka Jezus w sukience. Zadbał o odnowienie krzyża przydrożnego i zorganizował poświęcenie go w dniu 29 kwietnia 1955 roku. W sprawach administracyjnych zasługą jego jest uregulowanie wielkości gruntów plebańskich, które podlegały opodatkowaniu zgodnemu z rzeczywistością. W 1947 roku zlecił odnowienie obrazu Matki Bożej z głównego ołtarza. Było to pozłocanie metalowej sukienki Madonny Dzieciątka Jezus oraz tła. Ten obraz do dzisiaj wisi w ołtarzu i w 2010 roku był ponownie konserwowany. Na tło położono złotą farbę, a suknia, ta sukienka dekoracyjna metalowa, została zdjęta. Obraz ten do dnia dzisiejszego widnieje w ołtarzu. Jest świetnie odnowiony w 2010 roku i pozłacane prawdziwym złotem jest tło obrazu oraz elementy, wszystkie elementy, które kiedyś były złocone. Jak widać, ojciec Alfred zakupił wiele drobnych rzeczy, których brakowało w kościele, a były one potrzebne, dlatego że te chorągwie i te feretrony i te statuły i inne części są koniecznie potrzebne przy funkcjonowaniu kościoła. Po zorganizowaniu, po zakupieniu tych wszystkich części zorganizowano wielką procesję na Boże Ciało, bo właśnie wtedy przypadła już jej pora.